Moi kochani, chciałbym wam zadać na początku takie pytanie. Co jest najważniejsze w życiu? Gdyby wam przyszło odpowiedzieć na takie pytanie. Wiecie, że człowiek dzisiaj za bardzo nie ma czasu odpowiedzieć sobie na takie pytania uczciwie, żeby znaleźć jakąś chwilę w swoim życiu, żeby tak pomyśleć gdzieś głęboko o tych sprawach swojego życia. Wszystko tak pędzi, wszystko tak gdzieś ucieka, stale nie mamy czasu. Jeszcze to załatwić, jeszcze tamto załatwić. I bracia i siostry, często gubimy to, co najważniejsze w życiu człowieka. Nie mamy za bardzo kiedy o tym pomyśleć. Nie mamy czasu, żeby się tym zająć. Czy ja dzisiaj wygłaszam jakąś taką abstrakcyjną mowę? Bracia i siostry, w Słowie Bożym jest napisane, gdzie jest skarb twój, tam jest serce twoje. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 21 wiersz. To tak ważne w naszym życiu jest, gdzie jest serce moje. Albowiem, gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Gdzie skarb twój, tam będzie serce twoje. Inaczej mówiąc, to, co najważniejsze w twoim życiu, to z tym jest związane twoje serce, twoje pragnienia, twoje nadzieje, twoje chcenie. Gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Bracia i siostry, życie człowieka szybko mija. I ani się obejrzymy, przychodzi jesień życia. A myśmy jeszcze wiele rzeczy nie zrobili w swoim życiu. A jest wielu, którzy nie doczekają jesieni życia, bo przyjdzie wcześniej. Przyjdzie wcześniej taki dzień, kiedy trzeba będzie nagle, bezapelacyjnie zakończyć wszystkie sprawy ziemskie. W liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale jest napisane, że postanowione jest człowiekowi raz umrzeć. Zobaczcie, nie ma reinkarnacji. Nie ma jakiegoś powtórnego życia. Nie ma jeszcze jednej szansy. Nie zamienisz się w jakąś roślinę albo w jakieś zwierzątko albo w jakiegoś biedaka, żebraka i rozpoczniesz jeszcze raz w innym wcieleniu życie, aż zrozumiesz, aż może coś naprawisz i wykorzystasz którąś z kolei z szans. Postanowione jest, mówi to wszechmogący Bóg, postanowione jest człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Bracia i siostry, i dzisiaj chciałbym mówić o sądzie. Ale nie o sądzie ostatecznym, bo tu nie tak dawno, jak sobie dobrze przypominam, mówiłem o sądzie i o różnych tych sądach, które będą dotyczyły wierzących, niewierzących. Dzisiaj chciałbym troszeczkę z innej strony popatrzeć na życie, na nasze życie. Co jest najważniejsze w moim życiu? W ubiegłą niedzielę byliśmy na jednym tutaj z pobliskich wzgórz, na takiej niedużej górze, i w lesie była tam na tym wzgórzu zupełnie zarośnięta przez drzewa, krzewy, taka stara, zniszczona chata. Miała uszkodzony dach, wewnątrz były porozrzucane różne przedmioty, które pozostały jeszcze po właścicielach. I tam w tej chacie, kiedy żeśmy tam chcieli wejść, spotkaliśmy dwóch mężczyzn i tak wywiązała się między nami rozmowa o tej chacie. Okazało się, że jeden z tych mężczyzn mieszka w Anglii i przez 30 lat tam był i przyjechał do Polski i chciał odnaleźć miejsce, gdzie mieszkała jego babcia. I to była właśnie ta chata tam w tych górach, gdzie żeśmy razem dotarli, zupełny gąszcz drzew, krzewów i gdzieś taki zarośnięty, opuszczony dom. I weszliśmy razem tam do tych pomieszczeń i on mówi mi, tutaj 30 lat temu mieszkała moja babcia. I tak zaczęliśmy się tam rozglądać. Ja patrzę na takim łóżku, które jeszcze tam ocalało. Były rozrzucone takie stare fotografie, jakieś szczępy papierów. I w którymś momencie zauważyłem, że między tymi papierami leży traktat ewangelizacyjny. Cztery prawdy duchowego życia. Wiecie, jak to zobaczyłem? Niesamowicie mnie tchnęło. I wziąłem to do swojej ręki, patrzę na to i mówię do tego człowieka, który był tam ze mną w tej chacie. Mówię, to jest najcenniejsza rzecz, jaką Pan mógł znaleźć tutaj w tym domu. I dałem mu te cztery prawdy duchowego życia. I tak żeśmy szli, jeszcze żeśmy sobie porozmawiali o tych dawnych czasach, bo on był w tych czasach, kiedy ja byłem jeszcze w Anglii, to czasy Solidarności, kiedy Polak mógł tam, ja pamiętam przynajmniej po sobie, z dumą wsiąść do metra. Ja miałem zawsze przypiętą taką dużą odznakę Solidarności i wielu patrzyło Anglików na mnie jak na bohatera, który walczy o wolność w jakimś komunistycznym kraju. I szczyciłem się tym, że byłem kimś takim w tym czasie tam. I tak żeśmy sobie rozmawiali, jak to się zmieniło, jak teraz. I tak sobie, idąc z nim, pomyślałem, człowiek przyjechał po tylu latach do Polski i coś szukał. I chyba się nie spodziewał, że znajdzie cztery prawdy duchowego życia gdzieś w starej, walącej się chacie, w gąszczu, w lesie. Wiecie, są takie niesamowite chwile w życiu człowieka, My czasem przechodzimy koło nich i one nam się tak wydają, ano, no zdarzyło się. Ale ja myślę, że to nie przypadek, że myśmy się spotkali tam w tej chacie. Przecież się nie umawialiśmy. I że tam był ten traktat. No niesamowite spotkania ludzi z Bogiem. Bóg ma różne drogi, żeby dotrzeć do człowieka, żeby go zainteresować Słowem Bożym. I bracia i siostry, dzisiaj zadaję to pytanie, co jest najważniejsze w twoim życiu? Na czym ci tak naprawdę zależy? Gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje, mówi Słowo Boże. Wiecie, my dzisiaj, jako nawet ludzie wierzący, dokonujemy wielu osądów. Mamy możliwość porównywać życie wielu ludzi, którzy nas otaczają. I mamy bardzo różne zdanie na ich temat. W Słowie Bożym jest napisane w Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, 2 wiersz. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Jakim sądem sądzisz? Na jakiej podstawie oceniasz życie innych? Bracie i siostro, to słowo mówi, albowiem jakim sądem sądzisz? Dokładnie na podstawie takich samych kryteriów zostaniesz ty, sędzia, osądzony. To jest bardzo, myślę, mocne słowo. To jest słowo, które powinniśmy wziąć pod uwagę, bo jest napisane, że postanowione jest człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Jak zostaniesz osądzony? Dzisiejszy tekst mówi o tym, albowiem jakim sądem sądzisz, takim ciebie osądzą i jaką miarę do tego przykładasz, taką samą miarę do twojego życia przyłoży Bóg, kiedy będzie sądził ciebie. Dlatego warto się zastanowić, zanim coś powiesz, bo ściągasz na siebie Boży sąd, Boże kryterium, według którego będziesz osądzony. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawy. Czy zdajecie sobie sprawę, jak to ważne jest? Bo to dotyczy bezpośrednio ciebie i mnie. To nie jest jakaś ogólna zasada. Może się przemknę. Może to jakoś będzie. Nie. To każdego indywidualnie z nas dotyczy. I to, chcę wam powiedzieć, dotyczy ludzi wierzących. Tak samo, jak i ludzi niewierzących. My mamy często takie pobożne pragnienia i powiedzmy takie dobre motywacje. W sumie rzeczy, nad czymś nam zależy. Dlatego też wypowiadamy coś. Wiecie, ja pamiętam tą historię z Ewangelii, może ją przeczytam wam. 9 rozdział Ewangelii Łukasza. 9 rozdział Ewangelii Łukasza, 52 werset. Łukasz 9:52. Że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie, Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich, rzekł: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski. Niesamowita historia. Pan Jezus idzie do Jerozolimy. Świątobliwy pątnik, Żyd, który idzie do świętego miejsca, idzie do świątyni, idą wraz z nim współbracia. I nagle mają przeszkodę. Co za niecny człowiek, który nie chce dla tak wspaniałej sprawy udzielić gościny i przenocować ich, żeby mogli przejść spokojnie następnego dnia w stronę Jerozolimy. Widzicie, Samaria to było takie miejsce dla Żydów, którym oni pogardzali. Kiedy szli z Galilei, z północy na południe do Jerozolimy, ich droga zawsze prowadziła przez Samarię. A Samarytanie dla nich to byli ludzie takiej, powiedziałbym, marnej wiary albo w ogóle jacyś tacy, którzy niewiele wspólnego mają z Bogiem Jahwe. W ogóle Samarytanie wzięli się stąd, że tam wymieszano ludność pogańską z ludnością żydowską. Tam dużo ludności napływowej, przesiedleńczej było i ona też miała różne kulty, też i różnych bóstw, a też ci Samarytanie hołdowali takiemu swoistego rodzaju synkretyzmowi religijnemu, który był jakimś takim połączeniem czy wypadkową judaizmu i tych rozmaitych pogańskich wierzeń. I dla Żydów to było coś obrzydliwego. My tutaj wierzymy, my jesteśmy zielonoświątkowcy, między nami to Pan działa, ale tamci, co oni znaczą? Trzeba ich napomnieć. Bracia i siostry, Jakub i Jan byli dość porywczy w swoim osądzie i mówią: Panie Jezu, my mamy wiarę, jesteśmy gotowi ściągnąć ogień z nieba, ależ będą fajerwerki. Cała wieś się spali z tymi niecnymi Samarytanami. Wreszcie mają to, na co zasłużyli. Chcieli być zadziwieni reakcją Pana Jezusa, który ich zgromił. On nie podszedł do Jakuba czy do Jana i poklepał go po plecach i powiedział: oj, troszkę przesadziłeś, wiesz, dzisiaj to może gdzie indziej pójdziemy. Nie, nie, on im wytłumaczył, w czym jest rzecz. Mówi: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. A przecież to byli głęboko wierzący ludzie, uczniowie Jezusa. I on mówi: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. bracie i siostro, zastanów się, jakiego ducha jesteś, kiedy wygłaszasz opinię na temat innych, zwłaszcza innych chrześcijan. Jaki duch ci towarzyszy w czasie tych osądów? Czy to jest duch, który towarzyszył Jakubowi i Janowi? W świętej sprawie byli w stanie sprowadzić nawet ogień z nieba, żeby okazała się według nich sprawiedliwość i właściwy sąd. A Pan Jezus mówi: nie przyszedłem zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. Czy chcesz ludzi zniszczyć w swoim gniewie, czy chcesz ich zachować? Oto jest pytanie. Bracia i siostry, my czasem możemy się tak zapędzić, my możemy się tak zaperzyć w tej naszej wierze, że jesteśmy gotowi nawet ogień ściągnąć z nieba, byleby się dokonała ta sprawiedliwość według nas, która powinna być wymierzona według nas komuś. Ciekawa, pouczająca lekcja dla uczniów pańskich. Chciałbym jeszcze jedną historię biblijną wam przytoczyć. To jest historia opisana w drugiej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 4. I to była historia, która dotyczy czasów Mojżesza. Mojżesz został powołany przez Boga do wielkiego zadania. I w czasie tego zadania towarzyszyła mu Boża moc. On te wielkie znaki czynił przed Faraonem w Egipcie. Ale ta historia jest jeszcze wcześniej. On dopiero idzie w tym kierunku w swoim życiu. Bóg, którego spotkał w tym gorejącym, palącym się krzaku, przemówił do niego, powierzył mu pewne zadanie i on to zadanie wykonuje. Wiemy, że Mojżesz był bardzo głęboko wierzącym człowiekiem. Jest o nim napisane, że był bardzo takim uniżonym sługą, jakiego w ogóle nie było przed nim. Nie wiem, czy po nim ktoś taki był. Z tej strony jest bardzo dobre biblijne świadectwo o nim. I on ma iść wykonać Boże sądy nad bogami Egiptu. A więc ma wystąpić też w roli takiego sędziego, który ma pokazać, na czym polega ten sąd Boży, jak on się ma okazać na egipskim faraonie i na bogach starożytnego Egiptu. Mojżesza misja jest związana z sądem, z wylaniem Bożych sądów. I patrzcie, co się dzieje w drodze, kiedy on ze swoją żoną, ze swoją rodziną idzie do Egiptu. Może sobie to przeczytajmy, bo to jest bardzo ciekawy fragment Słowa Bożego. Druga Mojżeszowa, 4 rozdział, od 24 do 26 wiersza. W czasie drogi na noclegu natarł na niego Pan i chciał go zabić. Wtedy Sypora wzięła ostry kamień, odcięła na pletek syna swego i dotknęła nim sromu Mojżesza i rzekła, jesteś mi oblubieńcem krwi. I zaniechał go. Wtedy ona rzekła, oblubieńcem krwi przez obrzezanie. Mojżesz został posłany, żeby sądy Boże zostały wylane poprzez jego posługę nad Egiptem. Bóg go wysyła. I zobaczcie, co za kuriozalna sytuacja. Człowiek, który idzie taką misję spełnić, ten sam Bóg, który go posyła, natarł na niego i chciał, co chciał zrobić? Zabić Mojżesza. Gdzie w tym jakąś logikę? Że to wygląda na zupełnie absurdalną historię. Jakże to takie wielkie dzieło Boże i jestem powołany do tego, zmierzam tam, jeszcze nie to, że ja idę, to jeszcze żonę i moje dzieci zabrałem ze sobą i nagle w nocy Bóg naciera na mnie i chce mnie zabić. Gdzie tu sens i logika, co jest? Bracia i siostry, co było? Mojżesz w tej swojej świątobliwości tak się zapędził. I my się czasem też zapędzamy, że zapomniał o swoim domu. I jego syn Gerszom nie był obrzezany. Gerszom nie był obrzezany. I to był powód, którego dom Mojżesza był nieczysty przed Panem. I dlatego Pan, jako święty Bóg, święty świętych, natarł na niego. I to nie on się zorientował w całej sprawie, ale żona jego. I dokonała tego dziwnego obrzędu, który nas może dzisiaj bardzo zastanawiać, ale ona uratowała Mojżesza życie i życie swojego domu. Bracia i siostry, taki świątobliwy Boż i zapomniał dopełnić pewnych rzeczy w swoim domu. Potrafił ściągnąć Boże sądy na Egipcjan, ale oto któregoś dnia Bóg ściągnął sąd na jego dom i on się ledwie ostał. Jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Bracie i siostro, możesz sam na siebie ściągnąć sąd Boży, kiedy sądzisz pochopnie innych ludzi. W taki sam sposób Bóg osądzi ciebie. A przecież odwołujesz się do łaski, sam będąc oczekującym na łaskę, nie okazujesz łaski wobec innych. Łaską zbawieni jesteśmy. Halleluja! Palmy Pana. Ale czy twój sąd, czy twój osąd jest łaskawy? Czy twój osąd jest sprawiedliwy? Czy twój dom jest czysty przed Panem? Czy twoje życie jest czyste przed Panem? Bracia i siostry, bo ten Bóg, o którym czytamy w Biblii, to Bóg święty. I jeszcze coś wam chcę pokazać w Ewangelii Mateusza. To jest napisane o zielonoświątkowcach. 7 rozdział. Może tylko sobie przeczytajmy 22, 23 wiersz. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Bracia i siostry, to jest osąd człowieka, który coś czyni, ale nie wie, jak czynić. My czasami myślimy, że zgromadzenie, w którym dzieją się cuda, znaki, to jest fantastyczne miejsce i to jest obecność Pana i to jest to, co do nas w taki spektakularny sposób przemawia, ale zobaczcie, Pan nie patrzy na te rzeczy. Te cuda, znaki, te wypędzenia tych demonów, to wszystko jest dla ludzi z zewnątrz. Oni to widzą, oni poznają moc Bożą w ten sposób. Ale Bóg patrzy na serce z człowieka i jeśli tam jest coś złego, to powie wam, nie znałem cię, idź precz ode mnie. To jest fatalny, fatalny moment w życiu człowieka. Bracie i siostro, kiedy dokonujesz sądów, czy umiesz też osądzić swoje życie? Bo Biblia mówi, gdybyście osądzali siebie, nie bylibyście sądzeni. Czy my, patrząc na nasze życie, umiemy dokonywać właściwych ocen? Czy potrafisz odczytać znaki, poprzez które w twoim życiu Pan przemawia do ciebie? Ja myślę tu o zinterpretowaniu właściwym wydarzeń, które towarzyszą twojemu życiu. Popatrzcie, ten człowiek w tej chacie i te cztery prawdy duchowego życia. To był być może jego dzień zbawienia. My mamy zawsze jakiś dzień zbawienia w życiu. Czasem to jest wiele razy. Wiele razy kogoś zapraszamy, wreszcie przyjdzie, nawróci się. Ale czasami dla ludzi jest to jeden, jedyny dzień. I jak to jest ważne, żeby w tym dniu zrozumieć i znaleźć się w odpowiednim miejscu i zrobić odpowiednią rzecz. W Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale Pan Jezus mówi o tych znakach. W niektórych tłumaczeniach jest napisane znamionach. I On mówi tam o pogodzie. Gdzie ja z moimi sąsiadami to najczęściej, jaki temat mamy, to mamy pogodę. I Pan Jezus też mówi w Biblii o pogodzie. I mówi do tych, którzy go tam otaczają, pogodę po wyglądzie nieba umiecie rozpoznać, a znaków czasu nie potraficie? Czytam z Biblii Poznańskiej ten werset. Bardzo fajnie tam jest właśnie przetłumaczony. Pogodę po wyglądzie nieba umiecie rozpoznawać, a znamion czy znaków czasu nie potraficie. Znacie się, widzicie, że niebo, kiedy się czerwieni, to oznacza taką pogodę. Kiedy chmury na niebie są takiego kształtu, to wiecie, że przyjdzie deszcz albo nie. Umiecie po tych znakach rozpoznać, co się stanie, co nastąpi, jeśli chodzi o zjawiska pogodowe w dalszej części dnia. Czy umiesz rozpoznać po znakach, które towarzyszą twojemu życiu, po wydarzeniach, które towarzyszą twojemu życiu, czy umiesz rozpoznać, że to Bóg działa i że tym znakiem daje ci znać o takiej czy innej sprawie w twoim życiu, którą potrzebujesz być może zmienić, być może naprawić, a być może pochylić się nad nią? Czy umiesz znaki czasu w twoim życiu oglądać i we właściwy sposób interpretować? To jest wielkie pytanie. My mówimy wiele o innych ludziach, umiemy osądzić ich życie, ale czy umiesz osądzić uczciwie swoje życie, bracie i siostro? Ja dzisiaj się nad tym zastanawiam. I chciałbym dzisiaj was zostawić z tym tematem osądu, pomyśleniu o tym, co najważniejsze w życiu. Zachęcam was, bracia, przejrzyjcie wydarzenia ostatnich dni w swoim życiu. A tam być może jest odpowiedź, na którą nie miałeś czasu, bo jesteś tak zabiegany, masz tyle ważnych spraw, że nie znalazłeś czasu na odpowiedź o tej sprawie. A to Pan mówi do ciebie. A to być może to wydarzenie to sąd. Może podobnie jak w domu Mojżesza pojawił się w twoim domu. Nie ze względu na twojego znajomego i sąsiada, którego ganisz, ale na twoje życie. Chciałbym was z tym tematem, kochani, dzisiaj zostawić, bo to jest taki temat do przemyślenia, żebyście znaleźli chwilę czasu, żeby przejrzeć swoje życie. Dzisiaj zwykle mówię, przejrzyj Biblię, poczytaj Biblię, ale dzisiaj mówię ci, przejrzyj swoje życie, swój dom, poglądaj. Może tam gdzieś wśród zakurzonych fotografii znajdziesz traktat Cztery prawdy duchowego życia, nad którymi nie masz czasu od dłuższej chwili się pochylić w swoim życiu. Może to jest dzisiaj ten czas. Amen.